Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, audycja Trzeci Sektor. Dziś moim gościem jest pani Agnieszka Maszkowska, prezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o przedsięwzięciu, które wykracza poza granice województwa. Dzieje się już w tej chwili i jest na pewnym etapie.
Akcja Masz Głos jest to działanie Fundacji Batorego. Jest to działanie, które jest realizowane w całej Polsce od wielu już lat, od 2006 roku. My od 2 lat jesteśmy koordynatorem lokalnym jako Fundacja SOCLAB. Odpowiadamy za województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie i w tych regionach opiekujemy się uczestnikami, którzy są w tej akcji.
Powiedzmy, na czym polega akcja Masz Głos i co oznacza sama nazwa?
Akcja Masz Głos, ona ma na celu budowanie dialogu i współpracy między mieszkańcami, między obywatelami i władzą lokalną w takich działaniach, które mieszkańcy podejmują na rzecz swoich małych ojczyzn, małych społeczności. I co ona oznacza? To, co mówi wprost, tak? Oznacza ona, że właśnie mieszkańcy mają głos, mogą być aktywni, mogą brać sprawy w swoje ręce i jeśli czegoś potrzebują, chcieliby do czegoś dążyć, coś zmienić, nawet małego w swojej okolicy, to mogą to zrobić.
Ta skala będzie pewnie przewijała się w naszej rozmowie powielokroć, ponieważ od razu rodzą się pytania, kto może w takim przedsięwzięciu wziąć udział i jak duże są te przedsięwzięcia, które potencjalnie potem są realizowane. Więc może zacznijmy od tego, do kogo jest kierowany ten program.
Program kierujemy do organizacji, ale też grup nieformalnych, to znaczy mogą to być stowarzyszenia, mogą być koła gospodyń wiejskich i inne formalne grupy tego rodzaju, natomiast mogą to być też grupy nieformalne, bądź nie muszą to być osoby prawne. Mamy grupy zupełnie mieszkańców, mamy na przykład sołectwa zgłoszone tutaj na czele często z sołtysem. Mamy różnego rodzaju rady seniorów, rady młodzieżowe. Nazywamy to ciałami dialogu społecznego, takimi no właśnie grupami, które gdzieś tam na poziomie gminy funkcjonują i czasem mają funkcje doradcze. Czasem mogą to być szkoły. Mogą to być rady rodziców, bardzo różne podmioty i czy koła, nie ograniczamy tutaj w żaden sposób, nie mogą to być radni i nie mogą to być przedsiębiorstwa działające dla zysku.
Czy to wyczerpuje tę listę osób, czy też instytucji, które nie mogą wziąć udziału w tym programie, czy jest ktoś jeszcze?
No partie polityczne jeszcze wykluczamy. A tak poza tym, no to każdy tak naprawdę, który chce coś zrobić na rzecz swojej społeczności lokalnej, we współpracy z władzą lokalną może w tym uczestniczyć.
Czyli jest to szeroka grupa, począwszy od tych już zorganizowanych, instytucjonalnych, aż po, jak rozumiem, osoby fizyczne, które są w stanie na potrzeby konkretnego projektu wystąpić do was w celu wzięcia udziału w programie.
Tak, tylko my też zachęcamy, żeby to nie były pojedyncze osoby, żeby to były jakieś grupy, żeby właśnie nie działać tylko na swoją prywatną, w ramach swojej prywatnej sprawy, ale czegoś, co dotyczy szerszej społeczności.
Od ogółu do szczegółu może sobie przejdźmy, bo mówimy o działaniach na rzecz społeczności lokalnej. No to spróbujmy podać przykłady tego, jak to może wyglądać?
Na przestrzeni tych kilkunastu już lat, podczas których akcja działa, tych inicjatyw były tysiące, można powiedzieć, bo już blisko 3000 uczestników mamy od tego czasu na koncie, więc to tak naprawdę 3000 inicjatyw. Ja mogę się tylko przyglądać tym, co dzieje się w ostatnich latach, gdyż tak jak mówiłam, od niedawna jesteśmy tutaj odpowiedzialni za nasz region i to są często działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym na przykład jakiejś swojej okolicy. Często jest tak, że grupy opiekujące się jakąś świetlicą dbają o teren swojej świetlicy, wokół świetlicy albo sprzątają w swojej społeczności lokalnej, podejmując w tym celu współpracę. Fajnie na przykład, jeśli wykorzystują przy tym jeszcze jakieś narzędzia partycypacji, na przykład inicjatywę lokalną, to znaczy pozyskują na przykład troszkę pieniędzy z samorządu, a część własną pracą czy własnymi zasobami uzupełniają te brakujące finanse i w ten sposób jakby albo właśnie zagospodarowują przestrzeń świetlicy czy jakiegoś swojego miejsca, które mają, albo na przykład robią jakieś inicjatywy na tym obszarze, tak? Jakieś wydarzenia integrujące mieszkańców. Trochę mamy też projektów związanych z zielenią. W ostatnim czasie jest tego coraz więcej. I na przykład jeden z naszych uczestników, akurat z Radomia, podjął dość takie duże działania, które też polegały na współpracy nie tylko z władzą, ale z innymi organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą i zbudował taką trochę koalicję na rzecz tego, by zazieleniać miasto. I na czym to polegało? Zlikwidowano Wyspę Ciepła, czyli wskuto betonowe takie, prawda, powierzchnie duże na obszarze miasta i tam zasadzono drzewa. Ale to jest jedna z inicjatyw tej organizacji, a tak naprawdę oni budują całą taką sieć różnych działań, na przykład właśnie inwentaryzują drzewa w mieście. Więc te nasze akcje nie zawsze muszą być ogromne i wielkie, ale ważne, żeby one właśnie odcisnęły jakieś takie piętno na tym, co się dzieje w społeczności i często właśnie to widzimy. Gdybym miała sięgnąć po jeszcze jakieś przykłady, to z Polski takie, no to głównie też właśnie na przykład, kiedy mieszkańcy się angażują, tak jak mówię, w jakieś zagospodarowanie swojego otoczenia, sprzątają, coś porządkują, jednocześnie integrują się, to takie przykłady przychodzą mi do głowy.
Skoro powiedzieliśmy o tym, kto może wziąć udział w programie, no to może też powiedzmy, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w akcji Masz Głos?
Uczestnicy, którzy kilkakrotnie już przystępują do tej akcji, to bardzo często w ponownym roku również do niej przystępuje i oni chwalą sobie to, że mogą poznać podobnych ludzi sobie, tak? Czyli się sieciują, poznają, inspirują. To jest bardzo ważna rzecz, którą oni doceniają. Jeśli to są organizacje młode bądź grupy nieformalne, bardzo też sobie cenią to, że mogą się dużo dowiedzieć, dużo nauczyć. Bo rzeczywiście oferujemy oprócz takiego wsparcia, o którym zaraz powiem, takiego bezpośredniego, doradczego, oferujemy dużo szkoleń. Szkoleń bezpośrednich, szkoleń online. W tym czasie to też szczególnie obecne są webinaria. Także jeśli kogoś interesuje rozwój działalności, różne tematy, bardzo szeroko idziemy właśnie w edukację. Można też od nas się nauczyć sporo na temat kwestii prawnych, bo czasem to też jest potrzebne, tak, żeby na przykład wiedzieć, jakie mam prawa. Jako mieszkaniec, co ja mogę, tak? Co ja mogę, jak mogę coś załatwić, jakimi narzędziami dysponuje samorząd, żeby mi coś ułatwić, jak mogę napisać nawet pismo, tak, do władz. My tego uczymy, wskazujemy, pomagamy. Także to sieciowanie plus wiedza to są bezsprzecznie takie rzeczy, które są naszym tym, co oferujemy.
A często zdarzają się sytuacje, że przychodzi do was ktoś z jakimś pomysłem i pyta, czy też może stwierdza, że no, nie wiem, jak zacząć i tej wiedzy potrzebuję od was.
Tak jest. To bardzo częsty przypadek, że są grupy czy organizacje, które no, chciały, wiedzą gdzieś tam, do czego dążą, prawda? Wiedzą na przykład, chcielibyśmy, prawda, mieć tą siedlicę, o której już mówiłam, tak? Ale co my mamy zrobić? Gdzie my mamy iść? Kogo prosić? Gdzie szukać pieniędzy? Gdzie szukać poparcia? Tak, rzeczywiście pracujemy z takimi uczestnikami od początku, pokazując im, co, od czego warto zacząć, co warto mieć, żeby w ogóle z czymś wyjść. Także i to jest wiedza bardzo różnorodna. Czasem właśnie pokazujemy im pewne mechanizmy, z których mogą skorzystać. Czasem uczymy ich, jak tu w ogóle się umówić do kogoś na spotkanie, że to trzeba z kimś iść się umówić i porozmawiać. Jak robić też trochę szumu wokół siebie w takim sensie, żeby szukać zwolenników, tak, jakąś taką promocję tych wydarzeń. Także rzeczywiście często się zdarza, że zaczynamy od takiego zupełnego początku. No chociaż tak jak mówię, często też trafiają do nas grupy, które mniej więcej już wiedzą, o co im chodzi, no i tylko szukają właśnie albo pomocy w postaci wiedzy, jakiegoś doradztwa. No na przykład mieliśmy taką grupę w zeszłym roku zresztą z Podlasia, tutaj z Narwi, która działa na rzecz tego, by nie powstała kopalnia torfu. Tutaj właśnie na terenie gminy Czyże. No i oni jakby wiedzieli, o co im chodzi, wiedzieli, do czego chcą doprowadzić, aczkolwiek no tutaj pomagaliśmy im, pokazywaliśmy różne narzędzia, czy to konsultacje, jakie mają prawa w tych konsultacjach, pomagaliśmy pisać wnioski do różnych organów władzy, także bardzo to są różnorodne przykłady i od nas też to jako koordynatorów wymaga nieraz skakania naprawdę z jednego tematu w drugi, bo to są bardzo różnorodne rzeczy.
Czy istnieje szansa na to, że pojawią się przy waszej współpracy również jakieś pieniądze, czy potencjalni beneficjenci mogą liczyć na tego rodzaju pomoc?
No właśnie, to jest bardzo podstawowe pytanie, ale nasza akcja tym się różni od innych programów, także głównie od programów grantowych, że właśnie my na takim ostatnim miejscu kładziemy ten aspekt, to znaczy mamy mikrogrant, bardzo niewielki, kilkaset złotych, na takie potrzeby, no takie Podstawowe, nawet my, ale to na pewno nie może być główna rzecz i nigdy nie może być główny motywator. I jeśli uczestnik do nas się zgłasza i myśli, że od nas dostanie dużo pieniędzy, to niestety to nie jest ten program. Oczywiście zawsze istnieją jakieś koszty nawet małych działań, zawsze i często nasi uczestnicy korzystają z tych mikrograntów. Natomiast na pewno nie jest to główna rzecz, po którą się zwracają do nas.
Czy dobrze myślę, czy tego rodzaju przedsięwzięcia, z jakimi często macie do czynienia, to nie są jakieś bardzo kosztowne przedsięwzięcia?
No z siłą rzeczy nie mogą być, tak? Nie mogą być to kosztowne przedsięwzięcia, gdyż one bazują na grupach nieformalnych, które takich środków nie posiadają. Natomiast czasem rzeczywiście jest tak, że celem danej grupy jest pozyskanie docelowo jakichś środków, czy zdobycie funduszy w jakiś sposób, które im pomogą osiągnąć cel. Ale my wtedy wskazujemy im i pomagamy w gminach wdrożyć instrumenty, jeśli ich nie ma, które mogą do tego służyć. Ja mówiłam o tej inicjatywie lokalnej, tak? To jest świetny przykład, bo jeśli na przykład w danej gminie nie ma tej inicjatywy, a ktoś mówi, my chcemy tu zrobić świetlicę, na to potrzebujemy 10 tysięcy, albo 20, albo 30, no to my takich pieniędzy nie mamy. Uczestnicy też jakby, czasem to nawet nie są grupy, takie osoby prawne, więc nawet dotacji nie mogą dostać, prawda? Ale my mówimy, słuchajcie, jest inicjatywa, zobaczcie jak to u was działa. Tak, zobaczmy, przyjrzymy się temu, może to jest nieaktywne narzędzie, może trzeba przekonać, najpierw pierwszym krokiem będzie przekonać burmistrza wójta, żeby to uruchomił. I wtedy kolejny krok, zobaczcie, czy z tych pieniędzy nie uda wam się tej świetlicy, czy jakiegoś tam zagospodarować terenu, czy innej rzeczy zrobić. Tak samo budżet obywatelski, niektórzy nie wiedzą, więc my na przykład pomagamy pisać projekty, czy wskazywać takie możliwości, że zobaczcie, jest właśnie budżet obywatelski, tam są jakieś środki, spróbujcie tam. Albo spróbujcie fundusz sołecki w ten sposób wykorzystać. Także no, czasem stoją za tym jakieś pieniądze gdzieś tam docelowo, no ale często nie. Często jednak to są takie rzeczy, które można zrobić własnymi siłami, które polegają na właśnie zaangażowaniu się mieszkańców, choćby jak właśnie takie dbanie o zagospodarowanie jakiegoś terenu, czy zrobienie czegoś na rzecz innych potrzebujących. Także tak to wygląda.
Czyli kontakt z wami to niekoniecznie są przekazywane pieniądze, ale już pomoc w ich zdobyciu potencjalnie jest możliwa. Po prostu wskażecie drogi, źródła finansowania i sposoby dotarcia do tych źródeł.
No tak, nasz projekt się opiera na tym, by budować współpracę z samorządem. Ta współpraca no nie zawsze musi być finansowa, no przyznajmy, nie zawsze o to chodzi. Czasem to chodzi o to jednak, żeby budować dialog, tak jak w przypadku, właśnie mówiłam o tej kopalni torfu. Tam nie chodziło o żadne pieniądze, tam chodziło o to, żeby przekonać władzę do rozmowy, do dialogu, do pewnych zmian prawnych czy zmian decyzji. Tak? Tutaj nie ma pieniędzy w tym przypadku za bardzo. Natomiast czasem pewne rzeczy no, wymagają i zresztą no, wymagają finansów i gmina zresztą jest no często jedynym takim, znaczy pierwszym, który też nam przychodzi do głowy, skąd te pieniądze na takie cele działania publiczne można otrzymać. Więc wtedy tak, wtedy my wskazujemy takie możliwości. Czasem też wskazujemy, gdzie można szukać takiego dofinansowania grantowego, ale też nie jesteśmy inkubatorem organizacji pozarządowych, to się trochę różni, więc ewentualnie odsyłamy do innych, którzy takiego wsparcia udzielają, bo mogą napisać projekt. Albo możemy też przeszkolić z pisania projektów, nie ma problemu.
Akcja Masz Głos w toku. Na jakim etapie w tej chwili jesteście?
Mamy już zamkniętą rekrutację. Rekrutację mamy już zamkniętą. W tej chwili możemy powiedzieć, że z naszego regionu, za który jesteśmy odpowiedzialni, mamy ponad 100 zgłoszeń.
100 zgłoszeń to tyle, na ile liczyliście? Więcej, mniej?
Oj, to jest po prostu naprawdę, to nas bardzo zaskoczyło pozytywnie. W ubiegłej edycji mieliśmy 70 zgłoszeń z naszego regionu. Teraz no, mamy ponad 100 i to jest bardzo dużo. Obserwujemy nie tylko zresztą w naszym regionie lekki przyrost, co nas bardzo zaskakuje i w sumie cieszy z jednej strony, bo myśleliśmy, że okres epidemii, kiedy tak naprawdę dość ciężko jest działać społecznie. Ciężko, bo trochę nie każdy też ma wizję, jak to zrobić, kiedy nie zawsze można się spotkać, wyjść z domu i prowadzić takie regularne działania, więc tym bardziej nas no, z jednej strony to cieszy, chociaż trochę też martwi, bo mamy poczucie, że nastąpi jakiś odsiew, bo zwykle rocznie wspieramy maksymalnie 30 grup, więc przypuszczam, że będzie jakiś rodzaj selekcji. No ale to z jednej strony pokazuje takie ogromne zainteresowanie, pokazuje, że jest potrzeba naszych takich naszych działań. Gro to są organizacje nowe, bo mówię, że co roku się powtarzają grupy, ale też w tym roku mamy ogromnie dużo grup nowych. Staramy się objąć wsparciem zwłaszcza te obszary Polski, czy tutaj akurat powiatów, gdzie jeszcze nas nie było, gdzie nie było uczestników z naszej akcji. Więc będziemy się przyglądać, gdzie są takie nasze białe plamy, żebyśmy mogli no, jak najszerzej wspierać w jak najmniejszych również miejscowościach.
A w jaki sposób będziecie selekcjonować te zgłoszenia? Bo powiedziała Pani, że część z nich będzie musiała odpaść. Jakie tutaj kryteria będą grały rolę?
Przypuszczam, że znaczy, tak jak zwykle to bywa, uczestnicy trochę sami się wykruszają. Tak, to też nie jest taki program, gdzie my tam podpisujemy umowy i prawda, się tak mocno zobowiązujemy. Uczestnicy często sami się wykruszają. Gdyby nawet, jeśli się okaże, że się nie wykruszy tyle, co będziemy wspierać, no to my pewnie po prostu na podstawie rozmów, na podstawie tego, na ile się zaangażują, jakie fajne plany przygotują, jak będą rokować ich działania na tej podstawie.
Mówimy o tym, że zasięg akcji Masz Głos to zasięg wykraczający poza województwo. Jak wobec tego duża jest skala tego zjawiska w skali kraju? Możemy to jakoś opisać?
Tak jak mówiłam, do tej pory od 2006 roku w akcji wzięło udział blisko 3000, to nie jest jeszcze 3000, ale 3000 uczestników już prawie będzie. Około ponad 1000 miejscowości i no, to jest właśnie taka skala. Corocznie to jest minimum 125 organizacji czy też grup, które my wspieramy właśnie w ramach pięciu podregionów, na które podzielony jest nasz kraj. I każda z tych właśnie grup, jak sobie możemy wyobrazić, prowadzi działania, w które angażuje co najmniej kilkadziesiąt osób. Corocznie też przyznajemy nagrody. Przyznawana jest nagroda Super Samorząd i co roku tą nagrodę otrzymuje co najmniej 7 grup, więc już od też wielu lat mamy kilkudziesięciu laureatów tych nagród. To są takie grupy, które w taki sposób najbardziej efektywny realizują tę zasadę dialogu z samorządem i współpracy, bo to jest nagroda, którą przyznajemy no, jury, koordynatorzy nominują takie najbardziej aktywne, najprężniejsze grupy, a jury wybiera właśnie takie, gdzie ta współpraca jest najbardziej modelowa. Chcemy w ten sposób nagradzać z jednej strony no, tych inicjatorów tego działania, czyli mieszkańców, a z drugiej też doceniać samorządy, które no, zgadzają się na tą współpracę, idą na dialog, są chętne, wspierają te grupy. No bo też mamy sporo przykładów jednak takich, gdzie tej współpracy nie udaje się zawiązać, gdzie właśnie to jest zawsze jakaś bolączka, że władze nie bardzo tutaj chcą z nami współpracować, więc tym bardziej pokazujemy takie przykłady pozytywne, staramy się właśnie je podkreślać i promować.
Kiedy zakończy się tegoroczna edycja?
Tegoroczne edycje planujemy na cały rok, a nagrodę super, na cały 2021 rok, a nagroda Super Samorząd będzie przyznawana na początku kolejnego roku, czyli na początku 2022. Więc przed nami cały rok pracy, trochę nie wiemy jaki będzie. Zastanawiamy się, czy uda nam się spotykać często na żywo i w jaki sposób uczestnikom naszym uda się prowadzić działalność w takich restrykcjach, jakie mamy, ale liczymy na to, że inwencji i kreatywności nam nie zabraknie, no i też chęci. Może rzeczywiście ten taki duży odzew, który mówiłam, ta masa zgłoszeń wynika trochę z tego, że tamten rok jednak dał się we znaki. Nie? Ludzie jednak mieli dość siedzenia w domach. Troszkę byli tym no, zmęczeni, zasmuceni, czasem zdemotywowani, więc postanowili w tym roku rezygnować, tylko podjąć wyzwanie i spróbować mimo wszystko zrobić coś dobrego dla swojej miejscowości.
Zastanawiam się, jak dużo tematów, które znajdziecie w tych wnioskach, może dotykać problemu pandemii. Pamiętam z innych programów, innych organizacji pozarządowych, które też aktywizują społeczności lokalne, że one zauważały przyrost ilości tematów, które chciały osoby aktywne realizować, a które związane były w jakiś sposób z pandemią, z walką z pandemią. Czy u Was może być podobnie?
No, na ten moment z rozmów, które prowadzimy już z uczestnikami, nie przedstawia się tak, że to będą jakieś specjalne tematy jakby wynikające z epidemii. Przeciwnie, w tamtym roku na przykład, gdy ta epidemia weszła w trakcie akcji, no to rzeczywiście mnóstwo grup podjęło takie działania akcyjne, typu szycie maseczek przy ubic, pomoc seniorom, robienie zakupów i tak dalej. Na ten moment nie mamy takich celowych projektów. Nie mam jeszcze zidentyfikowanych takich grup. Natomiast mam właśnie takie raczej, ja bym to nazwała trochę łagodzące skutki pandemii w ten sposób, żeby jednak taką takie prowadzić działania integrujące, takie jednak starać się w miarę możliwości działać dla, na rzecz mieszkańców. I tak przychodzi mi do głowy taki pomysł grupy, gdzie oni prowadzą mimo epidemii zajęcia takie dla dzieci edukacyjne, wyrównujące można powiedzieć, tak? Czyli różne odrabiają z nimi lekcje i tak dalej. To jest w Warszawie akurat. Ale no, takie rzeczy też są teraz potrzebne, kiedy wyjście z domu i jakby pójście gdzieś, gdzie indziej i uczenie się. Natomiast rzeczywiście nie wiem jak to będzie i czy będziemy mieć taki wyraźny, bo nie znam też całości jeszcze, czy będziemy mieć jakiś taki rys pandemiczny tutaj.
Ale być może rzeczywiście społeczność lokalna bardzo szybko reaguje na zmienną sytuację. I tak jak w ubiegłym roku pojawiały się inicjatywy, które no, pomagały walczyć z pandemią, to teraz być może coraz częściej będą pojawiać się takie, w których społeczności lokalne zechcą walczyć ze skutkami.
Tak mi się właśnie wydaje, że chyba to może to pójść właśnie w tę stronę, żeby właśnie nie dać się tutaj właśnie jakiemuś marazmowi, nie dać się jakimś takim właśnie depresyjnym rzeczom, czy takim niemożnościom różnym, ale też właśnie wiemy, że nie możemy się spotykać w świetlicy, czy gdzieś w zamkniętym terenie, zróbmy coś na zewnątrz, tak? Tak, gdzie wtedy może trochę więcej osób będzie mogło przyjść, ale też nie będziemy łamać przepisów, no po prostu zrobimy coś takim na otwartym terenie. Także myślę, że tutaj w tą stronę możemy zaobserwować wzrost takich działań.
I wyraźnie zapotrzebowanie na tego typu aktywność zauważacie.
Tak jak mówię, no cieszy nas to, że ludzie nie rezygnują, że dalej widzą potrzeby działania. Bardzo mamy dużo odpowiedzi tutaj z kół gospodyń wiejskich, to są też takie nowe grupy od niedawna, w sumie znowu mogą takie koła działać, bardzo dużo zainteresowania, także liczymy na fajne, super działania.
Proces naboru został zamknięty, ale być może są tacy, którzy słysząc nas teraz pomyślą o udziale w kolejnej edycji. Gdzie można obserwować, śledzić to, co dzieje się w ramach akcji Masz Głos?
Wszystkie informacje na temat akcji są na stronie maszgłos.pl. Tam rzeczywiście, nawet jeśli się nie jest uczestnikiem akcji, czasem można mieć możliwość uczestniczenia w webinariach, obserwować też nas na Facebooku, patrzeć, co się dzieje i po prostu mieć rękę na pulsie, kiedy przyjdzie następny nabór, to wtedy już się zgłosić.
Dziękuję bardzo. Gościem Polskiego Radia Białystok była pani Agnieszka Maszkowska, prezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOSLAB i koordynatorka programu Masz Głos.
Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.